Pierwszym gościem wtorkowego porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej imienia generała Fildorfa Nila w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
Panie dyrektorze, z początkiem roku muzeum przejęło Nowochódzkie Muzeum Czynu Zbrojnego na osiedlu Górali. Co znajduje się w zbiorach dawnego Muzeum Kombatanta? Co mogłoby się stać podstawą nowej kolekcji, czy też nowej ścieżki przygotowywanej w tym oddziale Muzeum Armii Krajowej?
Tak, rzeczywiście przejęliśmy to muzeum, można powiedzieć, na przełomie minionego i obecnego roku. W tej chwili trwają wszystkie niezbędne prace, przede wszystkim zmierzające do zinwentaryzowania zbiorów znajdujących się w budynku na osiedlu Górali. Jest tego niemało, bo ze wstępnych takich prowadzonych zresztą kilka miesięcy wcześniej prac, nazwijmy to inwentarzowych, chociaż tutaj oczywiście nie chodziło o inwentarz muzealnych, wynikało, że jest to około 6 tysięcy obiektów, bardzo różnych, aczkolwiek charakter tego Muzeum Czynu Zbrojnego jest w końcu bardzo bliski też charakterowi Muzeum Armii Krajowej, bowiem przede wszystkim znajdują się tam rozmaite pamiątki związane z II wojną światową, nie tylko z polskim państwem podziemnym, nie tylko z konspiracją zbrojną w okresie wojny i okupacji, ale także oczywiście z tym, no, co rzeczywiście w nazwie się zawiera, czyli z czynem zbrojnym. Są to, mówiąc wprost, w wielu wypadkach niezwykle interesujące eksponaty. Ja wspomnę jedynie o legendarnym już niemal obiekcie, chodzi oczywiście o banderę jakoby pochodzącą z okrętu ORP Orzeł, tego zaginionego i co więcej myślę najbardziej znanego takiemu przeciętnemu miłośnikowi, zwłaszcza morskich batalii toczonych w czasie II wojny światowej. Mówię jakoby, ponieważ są oczywiście, jest wiele przesłanek wskazujących na autentyczność tejże bandery, no ale ostateczne ustalenie tego, czy rzeczywiście ona pochodzi ze sławnego ORP Orła, to wymaga jeszcze wiele, wiele zabiegów. No i oczywiście pytanie, czy to uda się ostatecznie ustalić. To jest taki przykład, myślę, najpowszechniej znany, aczkolwiek wśród tych zbiorów są także i zajmuje się także i uzbrojenie z tamtego okresu i przeróżne elementy wyposażenia wojskowego, nie tylko pojedynczego żołnierza, ale rozmaitych wojennych machin, tak to nazwijmy. I tu pewnie wiele przykładów można by jeszcze podawać. Ja dodam tylko, że niektórymi z tych eksponatów byli bardzo zainteresowane muzea, inne muzea o podobnej tematyce w Polsce. Mam tu zwłaszcza na myśli Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, czy nawet Muzeum Wojska Polskiego. Dotychczasowi właściciele, czy ci, którzy administrowali tymi zbiorami, a byli to przede wszystkim, o czym warto pamiętać, ludzie pełni entuzjazmu, a jednocześnie w ten sposób jakoś tam wypełniający też dotychczasową przynajmniej swoją drogę życiową, no byli to na ogół kombatanci, dziś już w większości, w znakomitej większości nieżyjący, także te zbiory mogły zacząć z czasem ulegać jakiejś tam degradacji. Wrócę jeszcze do tego zasobu, o który pan pytał, panie redaktorze. Oczywiście znajdują się tam przeróżne pamiątki. Często są to bardzo osobiste rzeczy tych, którzy gromadzili je właśnie w tym muzeum. Jest w tym wiele dokumentów, jest wiele często takich, jak sądzę, bardzo sentymentalnych dla nich, ale chyba nie tylko dla nich, bo i dla nas, którzy dziś bierzemy je do ręki, czy możemy je oglądać, pamiątek związanych nie tylko z samą wojną, ale także okresem powojennym.
No o tym właśnie będziemy jeszcze mówić, panie dyrektorze, ale jaka mogłaby być ta ścieżka wystawy stałej? Jakie atuty mają te zbiory? Czy to wystarczy, innymi słowy? Czy na przykład wymagać będą jeszcze uzupełnienia?
Z pewnością będą wymagać uzupełnienia, zwłaszcza, że przynajmniej w tej koncepcji, którą wypracowujemy, tego jaki kształt nadać tej nowej ekspozycji stałej tam właśnie w tym Nowochódzkim Muzeum, to w tej dyskusji zaczyna się pojawiać moim zdaniem bardzo interesujący wątek. Mianowicie, żeby to była bardziej opowieść właśnie o ludziach, o mieszkańcach Nowej Huty przede wszystkim, którzy zachowaniem tej pełnej, nazwijmy to, świadomości o wojennej przeszłości, o swoich niejednokrotnie niebagatelnych dokonaniach w tym ponurym czasie wojny i okupacji, a później w jakiejś mierze, a czasem w bardzo bezpośredni sposób, uczestniczyli w budowie Nowej Huty, zaczęli stanowić bardzo ważną część tej społeczności. I tu od razu pozwolę sobie zauważyć, że my absolutnie nie chcemy formalnie, przejmując administrowanie i nad obiektem, i nad zbiorami, dokonywać jakiejś rewolucji w charakterze tego miejsca. Ono, moim zdaniem przynajmniej, kiedy w ogóle z tym pomysłem przejęcia tego muzeum zgłaszałem się i do prezydenta Krakowa, i do rozmaitych innych czynników i instytucji, w tym przede wszystkim do dotychczasowych właścicieli i administratorów, czyli Fundacji Muzeum Czynu Zbrojnego, w tym pomyśle zawarte było pragnienie jakby w pewnej mierze kontynuacji tego miejsca, bo ono stało się moim zdaniem dość istotnym takim miejscem w całej panoramie Nowej Huty dla wielu jej mieszkańców. Nie ukrywam, nie tylko ze starszego pokolenia, jest miejscem spotkań i jakimś tam sentymentem, którym darzą i te pomieszczenia, ale też to, co w nich się znajduje, więc nie chcielibyśmy tego radykalnie zmieniać. Chcielibyśmy jedynie nadać nową narrację, bo no co dużo ukrywać, to Muzeum Czynu Zbrojnego kojarzy się wielu jako jedna z bardzo licznych w okresie PRL-u rozmaitych i z pamięci właśnie, i forum upamiętnienia, chwały Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście dziś absolutnie nie chcemy tego w ten sposób pokazywać. Chcemy raczej opowiedzieć historię o ludziach, których to właśnie te przedziwne powojenne losy czasem prowadziły od szeregów Armii Krajowej poprzez budowniczych Nowej Huty, po tych, którzy organizowali kiedyś, podtrzymywali przy życiu wbrew przeróżnym przeciwnościom. To w pewnym sensie jakieś sanktuarium także dokonań ich życia i myślę, że im się to po prostu należy, jak i należy się to chyba wszystkim mieszkańcom.
No, podkreślają właśnie Państwo, że to ma być także hołd dla działaczy antykomunistycznych. Czas obrony Krzyża, później 81, strajk 88, czy o wiele więcej?
Panie redaktorze, ja pamiętam kiedyś przed laty organizowaną taką konferencję, która odbywała się pod hasłem Nowa Huta, miejsce walki i pracy. Bo myślę, że nawet z doświadczeń naszego pokolenia, czyli tych, dla których to było raczej miejsce pracy, ale także walki, o której pan wspomniał, tej z 60 roku, o Krzyż Nowochódzki, późniejszej Solidarności. Myślę, że to jest taka narracja, która jest warta opowiedzenia, że Nowa Huta to nie jest tylko ten relikt komunizmu, relikt w sferze architektury, socrealizmu, że to jest miejsce bardzo szczególne, że właśnie w tych warunkach, w jakich przyszło tym ludziom od 50. lat ubiegłego wieku żyć, tworzyć to wszystko, funkcjonować, zachowane zostało coś, co jest niezwykle ważne. Znaczy, inaczej mówiąc, najprościej, zachowana została idea niepodległości, idea tej romantycznej walki, ale też tej często bardzo praktycznej, właśnie, która choćby po 80 roku w tej niezwykle silnej Solidarności Nowochódzkiej się objawiła. To wszystko warte jest opowiedzenia, zwłaszcza, że widać tu wiele takich osi łączących te przeróżne wątki i wierzę w to głęboko. Ostatecznie pewnie uda się wysnuć z tego taką bardzo interesującą, a jednocześnie, podkreślam jeszcze raz, ważną dla mieszkańców Nowej Huty, ale też, myślę, odkrywającą tę Nową Hutę przed wszystkimi którzy jej nie znają, czy to tymi, którzy do Krakowa przyjeżdżają jako turyści, czy też ci, którzy wobec Nowej Huty ulegają niejednokrotnie wielu krzywdzącym, niesprawiedliwym stereotypom.
To jeszcze zatrzymam się przy jednej propozycji, bo też wśród pomysłów jest również panorama dziejów Nowochucia na frontach, ale nie tylko w XX, ale i w XIX wieku. No to pytanie, jak to zrobić, bo mówimy o czasach sprzed tej dzisiejszej Nowej Huty. No i pamiętając też o tym, że dzisiejsza Nowa Huta, no to w dużej mierze albo i przede wszystkim tak zwany element napływowy.
Element napływowy i oczywiście on też wiele ciekawych życiorysów wniósł, ale pamiętajmy też o tym, że dzisiejsza Nowa Huta to dawne podkrakowskie wsie, których pozostałości tkwią nadal w postaci nazw używanych dzisiaj na określenie czy to dzielnic, czy jakichś umownych, nazwijmy sobie, Wieńczyce, Mogiła, Pleszów i tak dalej, więc to wszystko, przecież to z jednej strony jest pewna ciągłość dziejowa tych wschodnich obszarów położonych na wschód, bezpośrednio na wschód od Krakowa, a z drugiej strony właśnie to wszystko, te wszystkie procesy społeczne, które następowały już po wojnie, a zwłaszcza od momentu budowy kombinatu i właśnie tego tworzenia tego społeczeństwa, które przyjeżdżało z każdego właściwie zakątku powojennej Polski i wrastało w ten obszar. Dzisiaj to są przecież, można powiedzieć, jedni z najstarszych mieszkańców Krakowa jako całości.
Modernizacja planowana jest na lata 2023-2024. Czy to oznacza, że już w tym 2024 roku zobaczymy to, co prezentować będzie ten nowy oddział Muzeum Armii Krajowej?
Tak, ja zakładam, że ten harmonogram, który został przyjęty, oczywiście wiąże się także z pewnym wysiłkiem finansowym, jakie będzie musiało ponieść miasto Kraków. Obiekt wymaga gruntownej modernizacji, ale zwłaszcza dostosowania do takich standardów, jakie obowiązują w dzisiejszych muzeach, bo ten obiekt będzie miał charakter i muzealny i w jakimś sensie też zachowując dotychczasowy charakter będzie też miejscem spotkań przeróżnych grup ludzi, więc to wszystko będzie wymagało rzeczywiście dość gruntownej modernizacji i związanych z tym kosztów, ale z deklaracji prezydenta Krakowa i czynników gminy miejskiej Kraków wynika, że te środki będą wydatkowane. Krótko mówiąc, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to rok 2024 będzie, mam nadzieję, rokiem otwarcia już w pełnej krasie, że tak powiem, tego Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie, który będzie częścią Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ale częścią niejako odrębną też pod względem tej narracji, tematyki, choć będziemy też oczywiście starać się, żeby nadając temu miejscu formalną funkcję oddziału Muzeum Armii Krajowej, no wykazać jednak, co tu dużo ukrywać, niejednokrotnie daleko idące powinowactwa pomiędzy tymi treściami, które tam będą prezentowane, a które Muzeum Armii Krajowej ze swojego charakteru i z misji tej zasadniczej dziś reprezentuje.
A czy zna pan, panie dyrektorze, już koszty tej modernizacji?
Dziś nie są one jeszcze oszacowane precyzyjnie, bo w tej chwili przede wszystkim pracujemy dwutorowo. Pracuje zespół, który właśnie przygotowuje koncepcję merytoryczną, ale trwają też prace, które muszą się zacząć przede wszystkim od zinwentaryzowania tego obiektu jako jego strony materialnej. A w ślad za tą inwentaryzacją, tak to nazwijmy, muszą pójść plany, jakieś wstępne założenia projektowe, no później kolejny krok to już będzie opracowanie projektu architektonicznego i całego harmonogramu, powiedzmy sobie, tego remontu. No i wreszcie same prace wykonawcze. No miejmy nadzieję, że wszystkie te koszta nie przekroczą 10 milionów złotych, aczkolwiek no biorąc pod uwagę też dzisiejsze realia ekonomiczne, no i ten ruch cen w górę niestety, no to tutaj z pewnością miasto Kraków będzie musiało w jakiejś mierze też dość elastycznie podchodzić do tych projektowanych wydatków na najbliższe 3 lata.
Panie dyrektorze, to już na koniec harmonogram związany z działalnością tego głównego gmachu przy Wita Stwosza na rok 2022. Pewnie w dużej części także z pandemią COVID-19 w tle.
Panie redaktorze, jak i wszystkie placówki muzealne, a można powiedzieć wszystkie instytucje kultury, dotkliwie odczuwamy ten okres epidemii. Co prawda teraz muzeum otwarte jest dla zwiedzających, aczkolwiek zresztą tak jak się to dzieje przez cały ten okres minionych kilku czy kilkunastu miesięcy, no jest to też, to otwarcie jest podporządkowane szczególnym rygorom sanitarnym. Jak każde muzeum, także nasze, odczuwa nieco mniejszą liczbę odwiedzających nas gości. Chociaż jeśli chodzi o grupy szkolne, w chwili otwarcia muzeum one rzeczywiście dopisywały, tu mam na myśli zwłaszcza jesień minionego roku i ten okres jeszcze przedświąteczny. No cóż, staramy się przede wszystkim zrobić to, co jest podstawowym obowiązkiem każdego muzeum, to znaczy zabezpieczyć zbiory, oczywiście także udostępnić, w miarę możliwości uzupełniać zbiory, no ale to oczywiście z warunkowane możliwościami budżetowymi na ogół. Natomiast przenieśliśmy też w minionych miesiącach sporo z naszych działań, zwłaszcza ogólnie nazwijmy je edukacyjnymi, do przestrzeni wirtualnej. Staramy się także do owej przestrzeni wirtualnej przenosić zbiory. Na razie przynajmniej mówimy o jakichś zbiorach fotograficznych czy filmowych. Podobnie zresztą z odbywającymi się od kilku lat corocznie organizowanymi przez nas konferencjami naukowymi, no te też 3 ostatnie miały formę online, ale z liczną i bardzo reprezentatywną, myślę, grupą tych, którzy zechcieli w tych konferencjach uczestniczyć. Nasz los no, nie różni się od losu innych instytucji kultury. Odczuwamy nie tyle brak, niedostatki budżetowe, bo dziś tak każdy może o sobie powiedzieć, natomiast z pewnością pragnęlibyśmy, jak podkreślam, każde muzeum, żeby liczba naszych gości była jednak większa, żeby stale się zwiększała, bo przecież muzeum, jak wspomniałem wcześniej, jest powołane po to, by gromadzić, zabezpieczać, ale udostępniać zbiory, a żeby to można było robić, do tego potrzebna jest publiczność. Tak samo nie rezygnujemy z organizacji wystaw czasowych. Takie także w tym roku są zaplanowane 2 konferencje naukowe. Innymi słowy, muzeum żyje. Myślę, że ta pandemia też wszystkich nas uczy, że trzeba także tę misję muzealną realizować w tym, co nazywamy potocznie przestrzenią wirtualną, to z dobrym skutkiem.
W Radiu Kraków Kultura dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.